Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj przeczytać pierwszych 5 wersetów psalmu 19. Jeśli ma Biblię, otwórzmy je. Jeśli nie mamy, pewnie będzie tekst wyświetlony. To jest psalm Dawidowy, przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. 19 psalm, pierwsze 5 wersetów. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kazanie Niebios. Kiedy składamy komuś świadectwo, kiedy chcemy głosić Ewangelię, to przeważnie mamy dwa sposoby na to. Pierwszy sposób to jest ten, że własnym świadectwem chcemy mówić, co Bóg uczynił w naszym życiu i co w dalszym ciągu czyni. I to jest trudniejsze. Z całą pewnością trudniejsze jest dla siostry Marty. Myślę, że też nie tylko dla niej. Bracia i siostry, być może Pan Bóg inaczej ocenia nasze życie niż my sami, ale na pewno jest to wielkim zgorszeniem, kiedy ktoś robi rzeczy, które nie podobają się Bogu, a chciałby, powiedzmy, później świadczyć komuś o Jezusie Chrystusie. Sam osobiście, nie chodzi o siostrę Martę, widziałem też naszą jedną zbrodniczkę, która szła po ulicy i sobie paliła papierosy. To jest jej sumienie, Pan Bóg będzie ją sądził. Myślę, że powiedzmy, że to nie jest w porządku jednak przed Bożym obliczem. Ale dobrze jest, jeśli potrafimy w miarę naszych możliwości być czystymi przed Panem, albo też przyznawać się do tego i prosić Boga o uwolnienie. Prosić Boga, żeby nasze życie zmieniał. Świadectwo naszego życia jest potężną mocą Ewangelii. Bo opowiadanie o tym, co się stało i co Bóg uczynił w naszym życiu, najbardziej ludzi przekonuje, patrząc na nasze życie, jakim byliśmy i jakim teraz dzięki Bożej łasce jesteśmy. Drugi sposób to jest ten najprostszy, kiedy otwieramy Biblię i kiedy czytamy z niej Boże Słowa, kiedy czytamy tam odpowiednie wersety, zaświadczając komuś o miłości Jezusa Chrystusa. Ale zastanawiam się, bracia i siostry, co mają zrobić ludzie, którzy nigdy Ewangelii nie słyszeli, co mają ludzie robić, którzy nigdy nie spotkali wierzącego człowieka, czy są oni pozbawieni tej radosnej nowiny o Jezusie Chrystusie, o naszym Bogu Stworzycielu. Jestem przekonany, że Ewangelia nie tylko bywa czytana i opowiadana na podstawie Słowa Bożego, ale jest też znana i czytana przez każdego człowieka na ziemi w dziełach Bożego stworzenia. I dzisiaj właśnie Kazanie Niebios jest na temat dzieł Bożego stworzenia. Autor czytanego fragmentu psalmu, Dawid, wiele swoich młodzieńczych lat spędził pod gwiazdami, jak to mówimy. Kiedy zaś został królem, zaczął wspominać to, co widział w swojej młodości. Czytane słowa tej pięknej poezji opisują nam przesłanie wygłaszane przez otaczający nas kosmos. Okazuje się bowiem, jak powiedziałem, że Ewangelia może być zwiastowana nie tylko ludzkimi ustami, ale również przez to, na co człowiek może patrzeć, co może oglądać, co może widzieć własnymi swoimi oczyma. Jak czytaliśmy tutaj w psalmie, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. Kiedyś wielki reformator Jan Calvin napisał w ten sposób, zacytuję te jego słowa. Człowiek został stworzony, by podziwiać, w jaki sposób ten piękny świat został uformowany. Zostały darowane mu oczy, aby patrząc na ten wspaniały obraz, mógł być przyprowadzony do samego autora. Piękny cytat. Po to zostaliśmy stworzeni, po to Bóg nam dał oczy, abyśmy patrząc na to, na dzieło stworzenia, mogli być przyprowadzeni do samego autora. Podobnie wypowiedział się jeden z wielkich filozofów, Immanuel Kant, który powiedział, ku Bogu pociąga mnie rozgwieździste, rozgwiażdżone niebo, oraz sumienie wewnątrz mnie. To, co pociągało Kanta, to właśnie patrząc na ogrom wszechświata, patrząc na niebo, mówi, to mnie pociąga ku Bogu. Znana też jest historia z życia Napoleona. Ten wybitny francuski dowódca pewnej gwieździstej nocy spacerował po statku płynącym na Morzu Śródziemnym. I tam zauważył, że grupa oficerów wyśmiewała się z tego, że może istnieć jakaś najwyższa istota. Napoleon zatrzymał się, objął ramieniem jednego z oficerów, a potem pokazał mu gwieździste niebo i powiedział: najpierw musiałbyś się tego pozbyć. Niebo jest potężnym świadectwem obecności Boga. Patrząc na Jego wielkość, dopiero wtedy możemy odczuwać, kim my naprawdę jesteśmy. Jak jesteśmy marnym, maleńkim prochem w tych wszystkich dziełach, które stworzył Bóg. Dlatego też Dawid w psalmie 8 pisze: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców rąk Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. I kiedy dzisiaj za moment będziemy oglądać film, bardzo krótki film, pomyślmy też o naszym życiu. Pomyślmy też o tym, kim my jesteśmy, jak może na nas Bóg patrzyć i jak my postrzegamy naszego Boga. Poproszę o film.
Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz. Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności? Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi, Ty, który wyniosłeś majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wrogość i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
No właśnie, czym jest syn człowieczy? Czym my jesteśmy przed Bożym obliczem wobec majestatu chwały Pana? Bracia i siostry, ogrom przestrzeni kosmicznej nad nami i wokół nas jest przygniatający, przytłaczający. Planety i gwiazdy poruszają się perfekcyjnie po swoich orbitach. Istnieją miliony galaktyk poza naszą i wszystko to, co istnieje, jest w doskonałym porządku. Ale w szkołach, na uczelniach uczy się nas, że nie ma żadnego projektanta. To wszystko po prostu samo się wydarzyło. Przyszło jakieś bum i zaistniało to, co możemy widzieć i tego, czego nie możemy dostrzec. Słyszałem kiedyś o prostej ilustracji, która przedstawia absurdalność takiego rozumowania. Posłuchajcie, wyobraźmy sobie, że mamy 10 monet jednogroszowych i każda z nich jest oznaczona kolejnym numerem. Wkładamy te monety do kieszeni, począsamy kieszenią, a potem wkładamy do niej rękę i wyciągamy jedną z nich. Chodzi o to, że chcę wyciągnąć monetę z numerem 1. Nasze szanse wynoszą jak 1 do 10. Załóżmy, że się nam udało. Teraz wkładamy tę monetę z powrotem do kieszeni, począsamy i znów sięgamy po monetę. Zadanie jest takie, aby teraz wyciągnąć monetę numer 2. Szanse, że się to uda, maleją jak 1 do 100. Powiedzmy, że znowu nam się udało. Zatem ponawiamy eksperyment i chcemy wyciągnąć monetę numer 3. By po raz trzeci wyciągnąć monetę, o której nam chodzi, mamy szansę jak 1 do 1000. Gdybyśmy tak zrobili 10 razy, to szansa powodzenia, czyli szansa wyciągnięcia za każdym razem monety z numerem większym o 1, byłaby jak 1 do 10 miliardów, a to jest przecież tylko 10 monet w naszej kieszeni. Jak, bracie i siostro, drogi przyjacielu, postrzegasz uporządkowany kosmos wokół nas? Co myślisz, kiedy patrzysz w niebo i widzisz i słyszysz wiadomości o gwiezdnych przestworzach i o świecie wokół nas? Zarówno w tym świecie, który jest obserwowalny przez teleskop, jak i o świecie obserwowanym przez mikroskop. Trzeba się mocno, mocno postarać, aby twierdzić, że za tym nie stoi żaden projektant. Naszą galaktykę, gromadę gwiazd, nazywamy Drogą Mleczną. Liczy sobie ona około 100 miliardów gwiazd, w tym też oczywiście nasze Słońce. Ale z kolei Wszechświat składa się około 100 miliardów galaktyk, które średnio są wielkością podobne do naszej Drogi Mlecznej. Innymi słowy, na Wszechświat składa się 10 triliardów gwiazd. To jest jedynka z 22 zerami. Ale czy wiesz na przykład, ile jest ziarków piasku na Ziemi? Ktoś to policzył? Na wszystkich pustyniach, plażach świata, na całej powierzchni dna morskiego, rzecznego, jezior itd., itd. Innymi słowy, gdybyśmy chcieli to policzyć, byłoby to około 100 biliardów, czyli 10 do potęgi 17. A to oznacza, że na jedno ziarko piasku na Ziemi przypada 10 tysięcy gwiazd we Wszechświecie. Można sobie to wyobrazić? Na jedno ziarko piasku 10 tysięcy gwiazd we Wszechświecie. Tyle mówią naukowcy, choć ostatnio jeden z tygodników podał taką wiadomość, kiedy napisał: Wszechświat jest większy niż sądzimy. Międzynarodowy Zespół Naukowców badający otaczający nas Wszechświat twierdzi, że jest on znacznie, znacznie większy niż dotychczas uważano i zdaniem liczba galaktyk może być nawet 10-krotnie większa w porównaniu od poprzednich ustaleń, a te ustalenia mówią o milionach galaktyk. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, bracia i siostry, uruchomili naszą wyobraźnię. Jeśli byłaby możliwość podróżowania z prędkością światła, młodzi, ile to jest, jaka to jest szybkość? Ktoś podpowiem? Jaka jest szybkość światła? 300 tysięcy kilometrów na sekundę. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To moglibyśmy puścić się w podróż w kosmos, i w taką szybkością, gdybyśmy jechali w kierunku Księżyca, to w ciągu 1,3 sekundy osiągnęlibyśmy Księżyc. Niebywałe, prawda? To jest coś niebywałego. Nasi kosmonauci, kiedy jadą na Księżyc, zabierają to prawie 3 doby, a tutaj, gdybyśmy podróżowali z prędkością światła, osiągnęlibyśmy Księżyc w ciągu 1,3 sekundy. Oczywiście przy założeniu, że lecielibyśmy w prostej linii, a nie po orbicie. I wtedy do Marsa dolecielibyśmy w ciągu 6 sekund. Natomiast do naszego Słońca w ciągu 8 minut i 12 sekund. Taką szybkością. 8 minut, 12 sekund. A propos Słońca. Astronomowie odkrywają supergwiazdy, które jasnością są nawet 300 milionów razy silniejsze niż nasze Słońce. Są też gwiazdy tak duże, że pół biliona naszych słońc grzechotałby w nich, w ich wnętrzu, jak w dziesiącej grzechotce. A teraz pytanie. Gdybyśmy dalej poruszali się tą samą prędkością, przypomnijmy 300 tysięcy kilometrów na sekundę, to wiesz, ile czasu zajęłoby ci się dostanie na najbliższą gwiazdę w układzie tutaj naszym, naszej drogi? jaki to okres musiałby być. Ta gwiazda nazywa się Alfa Centauri. W linii prostej trzeba by tam lecieć 4 lata i 3 miesiące. 4 lata i 3 miesiące. Taką szybkością. Tyle trwałaby podróż na najbliższą gwiazdę, ale to dopiero początek naszej galaktyki zwanej Drogą Mleczną. A gdzie koniec Drogi Mlecznej? A gdzie koniec owych dziesiątków milionów galaktyk? Trudno nam sobie wyobrazić nasz układ planetarny. A przecież jest on tylko niewielkim, wręcz maleńkim, wręcz mikroskopijnym wycinkiem ogromnego kosmosu. Mogliśmy obserwować tutaj na filmie, najpierw był zaznaczony na czerwono taki mały kwadracik, prawda? To tylko ten kwadracik był pokazywany. Tylko ten kwadracik. A gdzie pozostałe rzeczy? W Nowym Jorku jest planetarium, Hayden się nazywa. Wewnątrz zbudowano miniaturowy model naszego Układu Słonecznego, który przedstawia prędkości i rozmiary naszych planet. Interesujące jest to, że 3 najbardziej odległe planety z naszego systemu w ogóle są tam nieumieszczone. Dlaczego? No po prostu dla Urana, Neptuna i Plutona nie było tam już miejsca. Gdyby chciano ich tam umieścić, Uran to musiałby znajdować się w zewnętrznym korytarzu planetarium. Neptun byłby umieszczony prawie 2 kilometry poza jego terenem. Pluton jeszcze dalej. No i z oczywistych powodów nie umieszczono tam żadnej z gwiazd. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, gdzie byłaby właśnie ta najbliższa gwiazda umieszczona w tej właśnie skali? Byłaby umieszczona 750 kilometrów za Nowym Jorkiem. W takiej skali. Pewien naukowiec zobrazował to swego czasu jeszcze inaczej, kiedy chciał przedstawić Układ Słoneczny. Aby zobaczyć całą scenę, na początek, bracia i siostry, wyobraźmy sobie doskonale gładki, szklany chodnik, na którym byłaby widoczna najmniejsza rysa. Teraz w środku tego chodnika umieścimy nasze Słońce. W tym celu spróbujemy pomniejszyć Słońce, którego średnica wynosi, ktoś może wie, ile średnica Słońca wynosi? 1 400 000 km. 1 400 000 km. Pomniejszmy tą wielkość do wielkości piłki o średnicy 60 cm, czyli nasze Słońce będzie takim wielkością koła od roweru. A kiedy już mamy Słońce, spróbujmy ułożyć na tym chodniku nasze planety. Zróbmy najpierw od Słońca 41 kroków, zakładając, że krok ma nasz około 60 cm, czyli tyle, ile wynosi średnica w tym modelu Słońca. Po zrobieniu tych 41 kroków połóżmy na szklanym chodniku ziarenko gorczycy, które będzie odpowiednikiem pierwszej planety w naszym Układzie Słonecznym, to jest właśnie Merkury. Zróbmy teraz jeszcze 35 kroków i tam będzie Wenus, który zastąpi w naszym obrazie czarna jagoda. Teraz następne 30 kroków i połóżmy tam ziarko zielonego groszku, który będzie reprezentować Ziemię. Mamy już odległość 106 kroków od Słońca. Zróbmy następnych 56 kroków i dojdziemy do Marsa. Ustawmy tam główkę od szpilki, potem rozsypmy trochę pyłu jako planetoidy i zróbmy kolejne 393 kroki, by położyć tam pomarańczę, która będzie reprezentowała Jowisza. Następnie 433 kroki i połóżmy piłeczkę od golfa, która będzie odznaczać Saturna. Idźmy jeszcze dalej. Następne 1032 kroki i postawimy tam szklaną kulkę, taką kulkę do zabawy, to będzie Uran. Gdy zrobimy kolejne 1164 kroki, to dotrzemy do Neptuna. Może go reprezentować Wisienka. Przejdźmy jeszcze, bracia i siostry, 2000 kroków i osiągniemy Plutona. Co prawda parę lat temu przestano uważać Plutona za planetę, ale mimo to uwzględnimy to w naszym schemacie. Mamy więc łącznie 5214 kroków, takich po 60 cm. Czy wiesz, bracie i siostro, jak daleko musielibyśmy pójść w tej samej skali, zanim moglibyśmy położyć kolejną piłkę wielkości koła roweru, która by reprezentowała właśnie tą najbliższą gwiazdę Alfa Centauri? Otóż, aby się do niej dostać w tej skali, do najbliższej gwiazdy, musielibyśmy pokonać prawie 11 tysięcy kilometrów. Tak, tak, kilometrów, nie kroków. Będzie to dopiero pierwsza gwiazda spośród miliona gwiazd w naszej galaktyce. A nasza galaktyka jest jedną spośród setek tysięcy, a może nawet milionów innych galaktyk. I cała przestrzeń kosmiczna jest w sposób doskonały, doskonały synchronizowana, stanowiąc najdokładniejszy przyrząd do pomiaru czasu, jaki ludzie znają. Jak można to określić? Jednym słowem. Powiedzielibyśmy fenomenalnym, niewyobrażalnym. I mamy wierzyć, że to stało się po prostu tak samo z siebie, dzięki wielkiemu wybuchowi. To wszystko, co mamy tam w górze, krążące z doskonałą precyzją po swoich orbitach, w sposób tak doskonały, że możemy według tego nastawiać nasze zegarki. Nasz stworzony świat możemy oglądać nie tylko przez potężne teleskopy. Również świat niewidoczny dla ludzkiego oka może być oglądany przez mikroskopy. Nie mamy czasu, by zagłębiać się w tą dziedzinę stworzonego życia, ale podam tylko jeden przykład dla ciekawostki. Długość łańcucha naszego DNA w naszych ciałach wynosi prawie 100 miliardów kilometrów. 100 miliardów kilometrów. Długość łańcucha w naszych ciałach. 10 razy tyle, co odległość Ziemi do Słońca. A w każdej pojedynczej komórce jest 12 metrów takiego łańcucha. Zdumiewające. Tego nie widzimy naszym oczyma, ale możemy to obserwować przez najczulsze mikroskopy. Czy nasze oczy mogą zobaczyć Boga? Pierwszy kosmonauta, Jurij Gagarin, po powrocie z orbity wokół ziemskiej powiedział, no ja był w kosmosie, ale Boga ja nie widział. Mój Boże, gdzie on to tam wyfrunął? Tak? Na jaką odległość wyfrunął, że on Boga nie widział? No teraz już na pewno oglądam. Ale co nasze fizyczne oczy mogą zobaczyć? Moglibyśmy powiedzieć niewiele. Przykład Nowego Przymierza, czytując list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 3, mówi tak. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało rzeczy widzialnych. W innym miejscu Biblia mówi o ludziach, którzy poznali Boga, ale nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Biblia mówi o gniewie Bożym wobec tych, którzy przez nieprawość tłumią prawdę Bożą, choćby objawioną nam w kosmosie. Czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale od 18 wersetu takie słowa. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane. Gdzie? W dziełach i poznane umysłem, tak, iż nie mają nic na swoją obronę. Dlatego, że nie poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupimi. Psalmista dodaje takie zdanie w psalmie 14. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Piękne nazwanie, prawda? Ile to głupców dzisiaj chodzi po ziemi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ten sam psalm powiada również, iż Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, kto szuka Boga. Jak Go nie szukać? Jak nie podporządkować Mu swego życia? Jak traktować Go z lekceważeniem? Jak nie oddawać Mu czci, uwielbienia, chwały? Odpowiedzcie, bracia i siostry, na to pytanie. Jak to jest możliwe, aby tego człowiek nie robił? To śmieszne, kiedy ktoś widzi w Bogu jedynie jakąś taką siłę wyższą, no taka jakaś siła wyższa, prawda? Albo wyraża się oni, no ten najwyższy, prawda? Z takim lekceważeniem. Albo ktoś mógłby powiedzieć, jeszcze większe lekceważenie, ten mój szef sam z góry. Szef. Dla niego to szef. Ciekawe, że wielu ludzi będzie nazywać go w taki sposób, ale nie chcą w nim uznać Boga jedynego. Boga wszechmogącego, mocarnego, odwiecznego Pana, stworzyciela nieba i ziemi. Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, przed którym zegnie się każde kolano. Boga, który pomimo swojej nieskończoności i wielkości zniża się do takich jak ja, jak ty, do prochu ziemi, do swego stworzenia, by go ratować od zguby wiecznej. jakże powinniśmy być wdzięczni za Jego plan ratunku okazany w Jego umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie. Czy Ewangelia Boża jest dla Ciebie głupstwem? Czy to, co mówi Bóg, jest dla Ciebie głupstwem? Czytałem kiedyś, że amerykański ewangelista Reuben Archer Torrey na jeden ze swoich kazań właśnie opuszczał salę po takim swoim kazaniu, gdy nagle podszedł do niego nieznajomy mężczyzna, mówiąc: podziwiam pańskie kazanie i przekonanie oraz szczerość, ale to wszystko, co pan powiedział oraz ogólnie cała Ewangelia, to jest jedno wielkie głupstwo. Torrey wziął swoją Biblię i odpowiedział tak: ma pan w zupełności rację. Dokładnie tak samo mówi Bóg w swoim słowie. O, chyba pan żartuje, przecież to jest zupełnie niemożliwe, że sam Bóg nazywa Ewangelię głupotą, odparł ze zdziwieniem nieznajomy. A jednak tak jest, ciągnął ewangelista. Niech pan posłucha, i tutaj zacytował mu słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, które brzmią tak: mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. To pycha ludzka i ludzka ignorancja nie pozwala uznać Boga Stworzyciela, Boga, który pomimo swojej wielkości zniża się do każdego z nas, zniża się do człowieka, próbuje go ratować. Niewielu jest dzisiaj ludzi, którzy zginają swoje kolana przed Panem Panów i Królem Królów, choć wiemy, że przyjdzie taki dzień w historii, że ugnie się przed Nim każde kolano i każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Teraz jednak ci, którzy chcą uchodzić za mądrych tego świata, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupimi. Pan Bóg powiedział: w niwecz odwrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie jest uczony? Gdzie badać wieku tego? Czy Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Faktycznie za królem Dawidem winniśmy powtórzyć: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich i księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Jesteśmy jedynie prochem ziemi. Z prochu powstaliśmy i w proch się obracamy, a nasze życie jest w rękach Boga, który nas ulepił i tchnął w martwą glinę dech żywota. To właśnie dzięki Niemu istniejemy i Jemu zawdzięczamy nasze życie, i to doczesne, i to wieczne, przygotowane przez Jezusa Chrystusa. To On podnosi z prochu nędzarza i czyni go swoim dzieckiem, synem i córką królewską. Podobała mi się pewna rada pewnego rabina, który zachęcał tak: jeśli masz dwie kieszenie w spodniach, to w lewej kieszeni nosz kartkę z napisem „Jestem prochem” i wyjmuj ją, gdy się nawiedzi pycha. Jak się nawiedzi pycha, wyjmij kartkę „Jestem prochem”, tak? A w prawej trzymaj napis „Stworzonym przez Boga” i wyjmuj ją, kiedy czuję się prochem. Dobra rada. Tymczasem człowiek próbuje procesować się z Bogiem. Ten nędzny proch ziemi, kawałek gliny, wdaje się w spór z Bogiem. Próbuje go posadzić na ławie oskarżonych i zarzucać mu wszelkie zło, jakie istnieje na ziemi, mimo że to zło dzieje się z winy człowieka. I ten ma czelność wygrażać Bogu palcem, ignoruje go, nie chce go znać. Znamy takie przypadki? Ileż to razy słyszeliśmy: gdyby Bóg był, czy to byś dopuścił do takiej tragedii, czy innej tragedii, gdyby Bóg był. I oskarżają w ten sposób Boga. Za wszystkie swoje grzechy, oczywiście. To śmieszne, że taki człowiek próbuje umoralniać Boga, dyktując mu to, co miałby czynić, czego nie czynić, jak winien się Bóg zachować w takiej czy w innej sytuacji. Moglibyśmy za apostołem Pawłem zawołać: o człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Wielu dziś powiada: ja tam nie wierzę w żadnego Boga. Nie wierzę w Boga. Autor pewnej książki, Wilhelm Busch, który pastorem, powiada tak na to pytanie: wyjaśnij mi proszę, w jakiego Boga ty nie wierzysz? Prawdopodobnie ja również takiego Boga nie wierzę. Takiego Boga, który pozwoliłby nam zasiąść na stol, na krześle sędziowskim, a sam usiadłby na ławie oskarżenia. Takiego Boga po prostu nie mam. Chciałbym przytoczyć pewną historię właśnie z życia tego pastora Busha. Ciekawa, kapitalna scena. Wiele razy ją czytałem. Pozwólcie, że ją dzisiaj też przeczytam i przypomnę. Pastor Bush pisze tak. Pamiętam taką kapitalną scenę z czasu, gdy jeszcze byłem młodym pastorem. Mając 27 lat, przybyłem do Essen w czasie, gdy wybuchł tam strajk górników. Ludzie byli bardzo wzburzeni. Pewnego dnia przechodziłem przez jakiś plac i zobaczyłem mężczyznę stojącego na skrzyni. Naokoło stał tłum ludzi, a on wygłaszał gwałtowne przemówienie. Mówił o głodnych dzieciach, wyzysku, niskich płacach, bezrobociu. Ujrzał mnie nagle i poznał i wrzasnął. He, tu jest ten klecha, chodź no tutaj. No to ja przeważnie przyjmuję uprzejme zaproszenia, więc przybliżyłem się. Mężczyźni rozstępowali się przede mną. Tak doszedłem aż do mówcy. Stałem teraz w tłumie około 100 górników. Muszę przyznać, że czułem się trochę dziwnie. Na uniwersytecie nie przygotowano mnie na takie sytuacje, ale ten tam na skrzyni zaczął krzyczeć. Słuchaj no, klecho, jeśli Bóg jest, ja tam nie wiem, może jest, może go nie ma, to kiedy umrę, stanę przed nim i powiem mu. Jeśli powiem mu, tu podniósł swój głos do krzyku, dlaczego dopuściłeś do tego, że ludzie na polu bitwy rozszarpywano? Dlaczego pozwala, żeby dzieci marły z głodu, kiedy inni wyrzucają jedzenie, bo mają za dużo? Dlaczego pozwalasz, żeby ludzie zdychali na raka? Dlaczego? Dlaczego? A potem mu powiem, ty tam, wynoś się, precz, zwiewaj. I krzyczał ten facet na całą gębę. Wtedy ja też zacząłem wrzeszczeć. Bardzo słusznie, precz z takim Bogiem, precz z nim. Zapadła cisza. Mówca zrobił zdumioną minę, powiedział, chwileczkę, pan jest przecież pastorem. Panu nie wolno krzyczeć, precz z Bogiem. Słuchaj, no, odrzekłem, ten Bóg, przed którym ty stoisz, możesz śmiało i tak śmiało rozdziewać swoją paszczę, który pozwala pociągnąć się do odpowiedzialności i może być oskarżonym, a ty jego sędzią. Taki Bóg nie istnieje. To jest tylko w twoim wyobrażeniu. I o takim Bogu mogę powiedzieć tylko precz z nim. Precz z takim głupkowatym Bogiem, którego wymyślili sobie w własnych czasach ludzie, którego mogą oskarżać, wypędzać, wyzywać z powrotem według swoich potrzeb. Takiego Boga nie ma. Ale coś ci powiem. Istnieje inny, prawdziwy Bóg. Przed nim ty staniesz jako oskarżony i nie będziesz mógł w ogóle otworzyć u swoich, bo on ciebie zapyta, dlaczego mnie nie czciłeś? Dlaczego mnie nie wzywałeś? Dlaczego żyłeś w nieczystości? Dlaczego kłamałeś, nienawidziłeś, kłóciłeś się? Dlaczego? Dlaczego? Takie pytania on tobie postawi, a ty nie będziesz mógł odpowiedzieć, bo słowa uwięzną ci w gardle, bo nie mógłbyś na 1000 pytań ani na jedno odpowiedzieć. Nie ma takiego Boga, któremu mógłbyś powiedzieć precz z tobą, ale istnieje święty, żywy, prawdziwy Bóg, który kiedyś będzie mógł ci powiedzieć precz z tobą, precz z wami. Czy to nie smutne, że Stwórca milionów gwiazd, jak śpiewamy w jednej pieśni, zna wszystkie imiona tych gwiazd po imieniu, który wydał na tę niską ziemię swego jedynego umiłowanego Syna, musi codziennie się spotykać z taką właśnie reakcją człowieka? Kimże jesteś, człowiecze? Co myślisz o sobie? Kim jesteś? Że sam jesteś Bogiem i możesz żyć według własnego prawa, odrzucając prawo Boże? Że ujdzie ci to na sucho, gdy skończy się Boża łaska i Boża cierpliwość i będzie Bóg wylewał swoje sądy na ziemię? Jak wtedy ostoisz się przed trzykroć świętym Bogiem? Co mu wtedy powiesz? Że nie miałeś czasu? Że nie wiedziałeś, co masz czynić? Że byłeś nim zgorszony, bo takie rzeczy działy się na świecie? A przecież nie kto inny, jak tylko on ukochał cię ponad miarę. Ukochał cię poprzez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego też wystarczy tylko uwierzyć, podporządkować mu swoje życie, złączyć się z nim, by żyć z nim wiecznie. Czy tego pragniesz? Dziś jest ta szansa dana każdemu z nas. Zachęcam tych naszych sympatyków, którzy jeszcze tego kroku nie uczynili, aby całym sercem przygnęli do tego wielkiego Boga, do tego, który stworzył miliardy gwiazd i ciebie, i mnie, i każdego z nas. I chce mieć on nas dla siebie. Zachęcam, aby ci, którzy będą też chcieli zawrzeć z Bogiem przymierze poprzez chrzest, zrobili to jak najszybciej. Czas do nas nie należy. Czas Bożej łaski szybko się kończy. Może przyjść Jezus Chrystus, a może Ciebie dzisiaj zabraknąć na tej ziemi. I mamy takie przypadki. Ale Bóg daje Ci następną szansę, obyś tą szansę mógł wykorzystać. Amen.
Powstańmy, będziemy zbliżać się do Wieczerzy Pańskiej.